witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wiecie, że was lubię, to nie będę wam tego powtarzał za każdym razem. Mamy czas wakacyjny, to prawda. Ale nie mamy wakacji od Słowa Bożego, w związku z czym będziemy dzisiaj tego Słowa słuchali. Wszyscy, ja również. I mam nadzieję, że to Słowo przyniesie nam dzisiaj błogosławieństwo. Chciałbym, zanim przejdziemy do Bożego Słowa, abyśmy na chwilę pochylili głowy i przyszli do naszego Boga w modlitwie. Ja Ci dziękuję, Ojcze, za Twoje święte Słowo. Dziękuję, że to, co tak bezcenne, to, co pełne życia dałeś nam, abyśmy mogli go na co dzień używać, abyśmy także i dzisiaj mogli tym Słowem się dzielić, aby i dzisiaj okazało się dla nas pokarmem i napojem. Pobłogosław ten czas, nasze serca. Niechaj Twój Duch Święty dzisiaj prowadzi nas przez Twoje święte Słowo. Amen. Czasami, kiedy przyglądam się ludziom w Kościele, to widzę taką grupę ludzi, którzy przeżywają różne trudne historie w swoim życiu. Nie nawiązuję do tego, o czym przed chwilą słyszałem, bo ja nie znam mamy tej dziewczynki i w ogóle na jej temat nie mam nic do powiedzenia. Mówię raczej o ludziach, z którymi się spotykam, czasami rozmawiam, czasami mam bliższy lub dalszy kontakt. Nie dotyczy to jednego zboru, ale różnych miejsc, w których Bóg pozwala mi usługiwać. I mogę powiedzieć, że problemy ludzi mają dwa źródła. Jeden z tych problemów wynika z nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. I jest pytanie, jak zaradzić. Czego tacy ludzie oczekują? Oczekują wsparcia, oczekują pocieszenia, oczekują miłości cierpliwej, oczekują, żeby ich rozumieć, wysłuchiwać. Ale muszę wam powiedzieć, że tacy ludzie to są ludzie, którzy żyją w buncie przeciwko Bożemu Słowu. I tu nie pomoże pomazywanie ran maścią, bo to nie jest prawdziwe leczenie. To jest wręcz oszustwo, które się sprzedaje takim ludziom. Trzeba mówić prawdę, oczywiście w miłości, oczywiście z cierpliwością, z szacunkiem do każdego człowieka, ale trzeba mówić prawdę. Dlatego, że ci ludzie muszą wyjść z tego stanu buntu, bo to stan buntu wobec Boga i Bożego prawa sprawia, że przeżywają trudności, problemy, a czasami potężne kłopoty. Inny rodzaj ludzi, którzy przeżywają trudności w swoim życiu, to ludzie wierni Bogu. No można zapytać, no to skąd trudności? No właśnie z tego powodu, że są wierni Bogu. Właśnie z tego powodu. I nie Bóg jest autorem tych problemów i nie Bóg jest autorem tych trudności, ale autorem tego, co dzieje się w ich życiu, na ogół są właśnie ci drudzy ludzie. Ci, którzy buntują się przeciwko Bożemu Słowu, ponieważ życie tych ludzi jest dla nich oskarżeniem. Oskarżeniem bez słowa tak naprawdę. Ich postawa, ich cierpliwość, ich miłość, ich dobroć, ich wierność Bogu, gorliwość jest oskarżeniem dla pragnień ich ciała i pragnień życia właśnie cielesnego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili trochę czasu w temacie, który zatytułowałem Duch zaślepienia. Biblia mówi o trzech rodzajach zaślepienia. Nie powiemy o ostatnim rodzaju, czyli o zaślepieniu umysłu, ponieważ jeśli czytamy Boże Słowo, to widzimy, że ten rodzaj zaślepienia dotyczy ludzi niewierzących. I to jest zupełnie inny temat. Natomiast są dwa rodzaje zaślepienia, które dotykają ludzi wierzących. To jest zaślepienie oczu i zaślepienie serca. I ludzie, którzy mają zaślepione oczy i zaślepione serce, stanowią ogromny problem dla Kościoła. Tak jak stanowili kiedyś ogromny problem dla ludu Izraela. Zacznijmy od fragmentu, który znajdziemy w trenach Jeremiasza. Jeremiasz to niezwykły, wprost niezwykły prorok. Dużo by o tym można było mówić. Nie mamy za bardzo czasu na to. Prorok Jeremiasz w trzecim rozdziale swoich trenów, w wersetach od 51 do 65, mówi takie słowa. Przeczytajmy je. To, co widzę, sprawia ból mojej duszy z powodu wszystkich córek mojego miasta. Polowali na mnie ustawicznie jak na ptaka. Ci, którzy bez powodu są moimi nieprzyjaciółmi. Do milczenia chcieli mnie przywieść, na żywo w dole i zarzucali mnie kamieniami. Woda dosięgała mojej głowy. Pomyślałem, zginąłem. Wzywałem Twojego imienia, Panie, z głębokiego dołu. Wysłuchałeś mojego głosu. Nie zamykaj swojego ucha na wołanie i błaganie moje. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem. Mówiłeś, nie bój się. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje życie. Ty, Panie, widziałeś moją krzywdę, wymierz mi sprawiedliwość. Widziałeś całą ich zemstę, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Słyszałeś, Panie, ich obelżywe słowa, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Mowy i myśli moich przeciwników dzień po dniu godzą we mnie. Patrz, gdy siadają i powstają, o mnie mówi ich pieśń szydercza. Oddasz im, Panie, na co zasługują, według dzieła ich rąk. Zaślepisz ich serce, niech Twoja klątwa spadnie na nich. Prorok Jeremiasz mówi o zaślepionym sercu swojego ludu, ludu Izraela. Jakie było zadanie proroka Jeremiasza? Bóg powołał go, żeby ostrzegał Izrael przed nadchodzącym sądem. Izrael dopuszczał się rzeczy okropnych. Zdradził Boga, poszedł za obcymi bogami, nie szanował Bożego prawa, nie wykonywał Bożego prawa. Pośród Boży lud wkradła się niemoralność. Możemy właściwie wymieniać bardzo długo przewiny Izraela. A Bóg posłał Jeremiasza, żeby im to przypominał, mówiąc im, nie tak należy postępować, nie do tego Bóg nas powołał. Nie po to wyprowadził nas Bóg z ziemi egipskiej, żebyśmy dzisiaj tak postępowali. I ostrzegał ich, jeśli nie zmienicie swojego postępowania, to Bóg przyśle tutaj obcy naród, który zajmie Jerozolimę, zajmie nasz kraj i wszystkich wyprowadzi nas do niewoli. Był tym, który zapowiadał 70-letnią niewolę w Babilonie. Jaka była reakcja ludzi? A bierzmy pod uwagę, że oni wszyscy znali Boże prawo. Nienawidzili go. Nienawidzili go za to, co mówił. Nienawidzili go zarówno król, kapłani, lewici, jak i wszyscy inni, którzy stanowili lud Izraela. Wiemy, że życie Jeremiasza było bardzo trudnym życiem. Komentatorzy mówią, że kiedy czytamy List do Hebrajczyków, rozdział 11 i znajdujemy tam ten rozdział o bohaterach wiary i wspomniane tam są osoby, które zostały przerzynane piłą, że to właśnie Jeremiasz został przecięty piłą. Nie wiem, czy tak było. Nie wiem, na jakiej podstawie oni tak uważają. Ale niemniej sam Jeremiasz mówi, czytaliśmy o tym, że ludzie zrzucili go do dołu, tak rzeczywiście było, historia to potwierdza. Ludzie chcieli go tam zasypać kamieniami, chcieli go utopić w tym dole. Zmuszali go do tego, żeby nie mówił tego, co mówi, żeby milczał. Źle mówili o nim, knuli przeciwko niemu. A co ten człowiek tak naprawdę robił? Czy robił coś złego? Przecież on był wierny Bogu. On wypełniał Bożą wolę względem Bożego ludu, względem Bożego narodu. Jego życie było niezwykle trudne. A tenże Jeremiasz mówi, to co widzę sprawia ból mojej duszy. Nie ma w Jeremiaszu i nie znajdziemy takich miejsc w jego księgach, w których Jeremiasz miałby złość na swój naród, w których nienawidziłby swojego narodu, w którym mówiłby z niechęcią o swoim narodzie. On bardzo dużo mówi o tym, że to, co wyczynia naród Izraela, boli go. On cierpi z tego powodu. Jeremiasz był tym, który widział w przód, a widział dlatego, że wierzył w to, co Bóg do niego mówi. I ostrzegał, to się stanie naprawdę. A ludzie nie chcieli uwierzyć mu. I pytanie, dlaczego tak się działo? Jaki był powód takiego stanu rzeczy? 65 werset mówi, zaślepisz ich serce. Takie proste czytanie sprawiłoby, że doszlibyśmy do niewłaściwego wniosku, że to Bóg sprawił, że oni byli ślepi. Nie. To ich postawa buntu przeciwko Słowu Bożemu, buntu przeciwko Jego prorokom, buntu przeciwko zasadom i prawom, które Bóg ustanowił, doprowadziła w konsekwencji do duchowej ślepoty tych ludzi. Ich serce przestało być czułe na to, co Bóg do nich mówił i Bóg wyraził na to zgodę. Bóg się z tym zgodził. Bóg powiedział dzisiejszym językiem mówiąc, chcecie tak żyć? To żyjcie tak. To żyjcie tak, ale wszystko, co ten mój prorok powiedział, przyjdzie na was. Przekonacie się o tym bardzo szybko. Wiemy, że Jerozolima została zdobyta, naród Izraela został wygnany i uprowadzony do Babilonu. Bóg o nich nie zapomniał. 70 lat później wyszli z niewoli. Historia Izraela niejako rozpoczęła się od nowa w ich ziemi. Ale stało się to, co zostało zapowiedziane. I nikt tego nie był w stanie wycofać. Dlatego, że ci ludzie nie słuchali Bożego Słowa. Bóg w swojej łasce zapowiada, tym razem używając zupełnie innego proroka, że zmieni ich serce. To zaślepione serce zostanie zmienione. Ale nie pozostawia żadnych złudzeń. W księdze Ezechiela, w rozdziale 11, czytamy od 19 wersetu. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Moi kochani, Bóg nie pozostawił żadnych wątpliwości i powiedział wyraźnie, że jeśli ma nastąpić zmiana w życiu tego narodu, to nie może być zmiana od zewnątrz. To nie może być zmiana polegająca na tym, że tych krnąbrnych ludzi przymusi się do składania ofiar, przymusi się do przestrzegania prawa, tylko Bóg powiedział, ja zrobię coś, czego jeszcze nie było. Ja wezmę wasze serca. Ja usunę te serca, które macie, ponieważ one się do niczego nie nadają. To są serca, które są nieczułe na moje słowo, nieczułe na moje wołanie. I dam wam zupełnie nowe serce, ludu mój. I to serce będzie sercem mięsistym, a nie kamiennym. Różnica pomiędzy kamiennym a mięsistym jest oczywista. Kamienne jest nieużyteczne, nie jest w stanie być ukształtowane. A poza tym jest martwe. A serce mięsiste to serce, które może być kształtowane, ono się poddaje. A co najważniejsze, jest żywe. Ono bije. I Bóg mówi dalej, kiedy to się dokona, to wtedy będziecie postępowali według moich przepisów. Wtedy będziecie przestrzegali moich praw. I wtedy będziecie je wykonywali. Wtedy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Już to, co czytaliśmy do tej pory, pokazuje, że można być członkiem Bożego ludu. Można być. Ale można mieć serce, które nie należy do Boga. Można mieć serce, które jest oddalone od Bożego Słowa, od osoby samego Boga. Można mieć serce, które będzie pragnęło wszystkiego tego, czego pragnie ten świat. Ale Bóg nie chce, żebyśmy miłowali ten świat. Jan Apostoł w swoim pierwszym liście mówi, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Ale zadajmy sobie pytanie, a dlaczego taki problem w ogóle? Skąd bierze się taki problem? Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy poznali Boga, w swoim życiu dochodzą do takiego miejsca duchowego życia, kiedy przestają słyszeć Boży głos, przestają słuchać Boga, przestają się cieszyć Bogiem, przestają pragnąć Boga, a ich wzrok kieruje się na ten świat. Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje, że tak się w ogóle dzieje? Nie mamy żadnych wątpliwości, że tak jest, ponieważ Słowo Boże mówi o tym, że tak jest. Ktoś powie, no ale to Stary Testament. Stary Testament? To sięgnijmy do Nowego Testamentu. I przekonajmy się, że Nowy Testament mówi to w sposób jeszcze bardziej przekonywujący. Objawienie świętego Jana, rozdział 3. I czytamy od 14 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpi do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja nie wiem, czy bardziej plastyczny obraz jest potrzebny. Otóż wyobraźmy sobie, że to bardziej podziała, że jesteśmy dzisiaj w tej kaplicy i każdy z nas jest przekonany, że zebraliśmy się tu w imieniu Pańskim. Płyną pieśni, płyną modlitwy, płyną prośby do Boga i nagle ktoś wstaje i mówi: słuchajcie, bracia i siostry, Bóg dał mi takie objawienie, że Jego tu nie ma, że On stoi za drzwiami. Jak byśmy przyjęli takie słowa? Jestem pewien, że większość ludzi by się zbuntowała. Powiedziałaby: co ty opowiadasz w ogóle? Co za bzdury? To co, chcesz powiedzieć, że my jesteśmy niewierzący? A pamiętacie ten kościół w Laodycei? Oni dokładnie to mówili. Jak to? My jesteśmy niewierzący? Wszystko mamy. Niczego nie potrzebujemy. Wszystko, co możemy mieć od Boga, mamy. Jak możesz mówić, że jesteśmy niewierzący? A w tym samym czasie Chrystus był poza drzwiami tego kościoła i był poza drzwiami serc tych ludzi. Ten obraz, który mamy przed oczyma, jest obrazem biblijnym. Niektórzy bibliści twierdzą, że kościół w Laodycei jest obrazem kościoła czasów ostatecznych. Nie wiem, czy tak jest. Być może jest w tym dużo racji. Ale jeśli tak jest, to tym bardziej powinniśmy dzisiaj wejrzeć głęboko w swoje serce i zapytać się, czy kochamy Boże Słowo, czy szanujemy to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas, czy kochamy samego Chrystusa, czy jest w nas pragnienie, aby z Nim i w Nim nieustannie przebywać. Czy mamy serce dla swojego Zbawiciela? Czy nasz Zbawiciel jest tym, który ma to wyjątkowe miejsce w naszym życiu, ale też i w naszym sercu? Muszę wam powiedzieć, pewnie to znacie, że dzisiaj chrześcijanie lubią się zajmować wieloma rzeczami. I mówią: a coś w tym złego, że wyjeżdżam na urlop. Nic złego w tym nie ma, to prawda. A cóż złego w tym, że spędzam wieczory w miłym, wesołym towarzystwie? Nic w tym nie ma złego. A cóż złego w tym, że całą moją rodziną lubimy przebywać na zakupach? A cóż złego w tym, że lubimy grillować? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy jest w tym coś złego? Nie, pod jednym warunkiem, że ktoś przyjdzie i powie: słuchajcie, może dzisiaj nie będzie grilla czy zakupów, ale chodźmy dzisiaj na modlitwę. Albo tutaj zacznijmy się modlić. Albo otwórzmy Boże Słowo i zacznijmy je czytać. I jeśli ludzie, do których kierowane jest to wezwanie, ochoczo zgodzą się i powiedzą: tak, właśnie to jest dobry czas na to, żebyśmy tak spędzili ten wieczór, to oznacza to, że nie są zniewoleni tymi wszystkimi rzeczami. To znaczy, że ich serce należy do Boga. Ale jeśli się okaże, że a to nie ten czas, a to nie ta chwila, a to nie ten moment, a to nie takie plany mieliśmy, to jest sygnał, że serce takich ludzi nie należy do Boga. Oczywiście, gdyby im to powiedzieć wprost, to by się zbuntowali. I pewnie potraktowaliby człowieka, który im to mówi, jak Izraelici traktowali Jeremiasza. Jak możesz tak mówić? Przecież chodzimy do zboru, przecież płacimy dziesięcinę, przecież śpiewamy pieśni, modlimy się i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież nie na tym polega sprawdzian, czy moje serce należy do Boga. Mamy niedzielę. Dzisiaj jest dzień, kiedy mnóstwo ludzi jest w różnych kościołach. Czy to znaczy, że serca tych ludzi, wszystkich tych ludzi należą do Boga? No nie. To wiemy. Ale może ktoś myśli, że jak chodzi do zboru ewangelicznego, to na pewno jego serce należy do Boga. Na pewno? Nie jestem taki pewien. Jest taki sprawdzian dla kościołów ewangelicznych. Bardzo prosty. Nazwałbym go testem Jeremiasza. Co myślicie i co robicie? Albo nawet szerzej to powiem. Co myślimy i co robimy, kiedy staje za kaznicą kaznodzieja i przypomina nam o wartości i ważności Bożego Słowa. I mówi, bracia i siostry, pewnych rzeczy nie wolno nam robić. Nie dlatego, że nam nie wolno, bo jesteśmy niewolnikami. Nie wolno dlatego, że jesteście dziedzicami w Chrystusie. No, nie może człowiek wysokiego rodu zachowywać się jak niewolnik. Nie może ktoś uwolniony od grzechu zachowywać się jak ktoś, kto się tarza w grzechu. Mówiąc bardziej elegancko, nie wypada, po prostu nie wypada. Jeżeli kaznodzieja mówi o tym, jeżeli pastor o tym mówi, to jak jest traktowany? Czy traktuję go z szacunkiem wtedy, z miłością i dziękuję Bogu, że mi przypomniał, bo się zgubiłem czy zgubiłam w swoim życiu? Czy też budzi się we mnie bunt? Co on będzie rządził moim życiem? Co on mi będzie mówił, co jest dobre, a co jest złe? To ja sam wiem. Ciało za wszelką cenę broni tego, co uznaje za swoje. Zaślepione serce nie jest w stanie rozpoznać, czy do niego dociera Boży głos, czy inny. Wszystko uznaje za Boży głos, jeżeli to jest wygodne dla jego życia. Serce, które należy do Boga, rozeznaje. Jest w stanie pojąć, czy ten głos, który do niego dociera, należy do Boga, czy należy do tego świata. Czy też może należy do innego człowieka, a może wręcz do diabła. Nie wszystko, co czytamy w Biblii, jest miłe dla nas. Przyznajmy, że tak jest. Czasami, kiedy czytamy Boże Słowo, ono obnaża nas. Ono mówi do nas rzeczy, które trudno przyjąć. Jak się reagujemy wtedy? Czy buntujemy się przeciwko temu? Przewracamy tę kartkę i a może nawet ją oznaczamy w specjalny sposób, żeby czasami znowu nie trafić na ten fragment? Czy to jest wyraz miłości do Boga? Czy to jest wyraz troski o własne duchowe życie? Czy raczej jest to wyraz buntu? Buntu przeciwko Bogu. A pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy żyli jak ludzie niesłuchający Boga, to poniesiemy tego konsekwencje. Bóg się zgodzi w jakimś momencie, dobrze, żyj według własnych zasad i moje serce pozostanie zaślepione. Zaślepione. Czy wiecie, że zaślepione serce nie jest w stanie wykonywać woli Bożej? Nie jest w stanie. Nie chodzi o to, że je oskarżamy teraz, tylko chodzi o to, że nie jest to możliwe, tak jak silnik, który nie dostaje paliwa, nie może pracować. I to nie jest oskarżenie silnika, że nie pracuje, ale to jest stwierdzenie faktu. Nie ma paliwa, nie ma pracy. Nie masz serca, które należy do Boga, nie rozumiesz Jego woli, nie możesz jej wykonywać. A zwykle w Kościele głos podnoszą ludzie, którzy właśnie takie serce mają. W przekonaniu, że to, co mówią, to jest ta objawiona prawda, której wszyscy powinni słuchać. To jest wielki problem Kościoła dzisiaj. Dzisiaj nasze serce ma wiele propozycji. Jeżeli wyjdziemy sercem na przykład w tej chwili na zewnątrz, zobaczymy mnóstwo wspaniałych reklam, zobaczymy pełne wystawy, pełne sklepy, piękne samochody. Nie wiem, co tam kogo cieszy, jeśli mówimy o takim cieszeniu się z ciała, ale świat jest w stanie nam wiele zaoferować. A powiem wam, że to, co zostało przed chwilą powiedziane, to jest nieprawda. Świat nic nie może nam zaoferować. Ale tylko temu sercu, które należy do Boga, jaką ofertę może mi złożyć świat, diabeł czy inny człowiek? Co może mi złożyć w ofercie? Już pomijam zbawienie, bo go nie jest w stanie mi dać. Ale jak może mnie zwieść? Czym? Co jest piękniejsze i co jest większą miłością od krzyża? Co jest wspanialsze od tego, że Chrystus umarł za moje podłe życie? Co mogę mieć więcej oprócz wiecznego życia? Ale zrozummy, że tak myśli serce, które leży do Boga. I serce, które jest rozkochane w Bogu, to sobie ceni. Serce rozkochane w Bogu chce ciągle o Nim rozmawiać. Chce ciągle o Nim mówić. Chce ciągle mieć z Nim relacje. Nie przyjmijcie tego, co mówię. Nie znam was aż tak, żeby wiedzieć, co robicie poza społecznością. Ale nie przyjmujcie tego, co mówię, jako oskarżenia. Ale zadawajmy sobie pytania wszyscy. Co robimy, kiedy jesteśmy poza zborem? O czym są nasze rozmowy? Powiem wam szczerze, ja czasami nie podsłuchuję tego, co ludzie mówią, ale ludzie nie krępują się rozmawiać. I często, kiedy się spotykają wierzący, to są mniejsze, większe grupki, ochoczo rozmawiają o samochodach, o meczu, który był tydzień wcześniej czy dzień wcześniej, o tym, co przeżyli w czasach. Inne grupki chętnie rozmawiają mogę tu coś pomylić, o szminkach, o tych wszystkich instrumentach tam do obróbki twarzy. Słuchajcie, nie ma w tym nic złego, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale jeśli się spotykam z bratem, jeśli się spotykam z waszym pastorem, rzadko mamy taką możliwość ostatnio, ale jeśli się spotykamy, to my nie mówimy o tym, jakimi autami jeździmy. No jeździmy autami, no bo takie są czasy. No. Ale my o tym nie rozmawiamy. Nie zastanawiamy się, czy lepsza byłaby taka benzyna, czy taki diesel. Bo nie ma o czym rozmawiać. To jest tylko środek do tego, żeby nasza służba mogła być realizowana. Kiedy siadamy, rozmawiamy o rozwoju Kościoła. Rozmawiamy o Chrystusie. Rozmawiamy o tym, co można zrobić lepiej, co można zrobić więcej, co można zrobić mądrzej, jak lepiej usłużyć Kościołowi. No bo o czym mamy rozmawiać? Ja nie widzę powodu, dla którego ludzie wierzący się spotykają i rozmawiają o tym, o czym świat rozmawia. Świat rozmawia o tym, co go cieszy, a ja rozmawiam o tym, co mnie cieszy. Kiedy ktoś nie chce słuchać tego, co mnie cieszy, to nie widzę powodu, żeby z takim człowiekiem przebywać. Zbyt radykalne, tak? Usłyszałem już takie oceny. Ale wiecie, ja mam 60 lat. Ile mi zostało? Tak, biologicznie 20-30 lat. I na co mam je przeznaczyć? Na zastanawianie się, jaki sobie samochód kupię jutro? Jutro nie kupuję samochodu, żeby było jasne. Szkoda mi czasu, po prostu zrozummy to, że my mamy tutaj pewien epizod na tym świecie. On jest krótki, dla niektórych on jest bardzo krótki. Trwa lat 20-30, inni żyją lat 80-90, ale tak czy owak wobec wieczności jest to tylko epizod. Króciutki epizod. Jak my spędzimy ten czas? Czy wiecie, że kiedy spotykamy się jako wierzący i rozmawiamy o Chrystusie, to to wiecie, że to jest najlepsze zbudowanie duchowe, jakie możemy otrzymać. Dlatego, że słuchamy człowieka, często słuchamy człowieka, myślimy, no nie spodziewałem się tego po nim, to jest fantastyczne, co on mówi. I to nas zachęca, żeby odkryć swoje serce, żeby powiedzieć coś o moich przeżyciach. I on z kolei myśli dokładnie to samo. No nie spodziewałem się po tym mruku, że on takie rzeczy przeżywa. To jest budowanie siebie nawzajem. Apostoł Paweł mówi, że kiedy się zbieramy, żeby nie był czas na żarty, na puste rozmowy, ale mówi tam o pieśniach, psalmach. Ale musimy zrozumieć, że aby tak żyć, to musimy mieć serca, które nie są zwiedzione, nie są oszukane, nie są ślepe. Musimy mieć serca, które pragną Boga. W tym świecie ludzie, którzy pragną Boga, są jak są wyczekiwani tak jak spieczona ziemia deszczu, bo nikt inny nie może powiedzieć o Bogu. Nikt inny, tylko my to możemy zrobić. Tylko my. Drodzy bracia i siostry, pomyślmy nad tym. Nie chcę nikogo w żaden sposób potępiać. Nie chcę, żeby ktoś myślał, że teraz patrzę na niego, wskazuję na jego palcem i mówię, o, ty masz zwiedzione serce. Ja tego nie wiem, skąd to mam wiedzieć. Ja tylko mówię to, co i wy widzicie, kiedy patrzycie na Kościół. Bo i was boli serce niejednokrotnie. Bo i wy cierpicie wielokrotnie, widząc, jak ludzie lekceważą Boże Słowo, jak niszczą swoje życie. Więc na pewno się ze mną zgadzacie. Ale nie chodzi tylko o zgodę, ale chodzi o to, żebyśmy żyli pełnią życia, żebyśmy byli w stanie wyjść daleko poza zwykłą religijność i w tym życiu pełnym Chrystusa doświadczać czegoś absolutnie niezwykłego. Nie mamy już czasu, żeby się dalej zajmować zaślepionym sercem. Przejdziemy do drugiego rodzaju jeszcze zaślepienia. Pierwszy list Jana. Rozdział drugi. Werset 11. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Tak jak rozmawialiśmy chwilę na temat zaślepionego serca, tak teraz chwila dla rozmowy o zaślepionych oczach. Zaślepione oczy. Jeremiasz odwołał się do wnętrza człowieka. A teraz widzimy, że apostoł Jan odwołuje się do tego, na co patrzymy. I tu jest klucz do zrozumienia tego, o czym mówi nam apostoł Jan. Dojdziemy do tego. Co jest powodem, dla którego ludzie wierzący dopuszczają się nienawiści, w stosunku do swoich braci i sióstr. Co jest powodem? Niewłaściwe spojrzenie. Ślepota, duchowa ślepota naszych oczu. Greckie słowo mizon, które tutaj jest użyte i przetłumaczone jako nienawiść, jest dosyć pojemne, ma parę innych znaczeń. I zaraz o tym powiemy, ale najpierw o tym, jak przetłumaczono to na język polski. Zgódźmy się, że kiedy czytamy ten fragment, to każdy z nas, czytając go, słuchając, powie, ale ja nie mam nienawiści. I powiem więcej, że ja wierzę, że to jest szczere wyznanie. Nie przyznamy się do tego, że kogoś nienawidzimy. Wydaje się, że nienawiść jest tak obciążonym słowem, iż nikt z nas nawet nie próbuje się z nim identyfikować. Aczkolwiek raz mi się przydarzyło w kościele usłyszeć od kogoś, że mnie nienawidzi. Raz mi się zdarzyło usłyszeć. Ale co to słowo jeszcze oznacza? Ono oznacza jeszcze wstręt do kogoś, odrazę do kogoś. Oznacza pogardę w stosunku do kogoś. A nawet taki stan, który my Polacy określamy, że kogoś nie cierpimy. No tutaj już chyba niektórzy z nas identyfikowaliby się z tym słowem. Takich parę przykładów. Macie takich ludzi w kościele, którym nie podajecie ręki? Albo unikacie tego podawania ręki? No trudno, jak wszedłem na niego, no to już. Macie takich ludzi, do których się odwracacie plecami, żeby nie rozmawiać z nimi? Nie spotkać się z nimi? Nie spojrzeć im w oczy? Nie nosicie do nikogo żalu za to, że się dowiedzieliście, że o was plotkował, coś mówił niewłaściwego, niedobrego? A może i dobrego, ale bez waszej zgody. A może macie taką sytuację, ja znam taką sytuację, kiedy członek zboru nie dba o siebie, no i mówiąc obiektywnie, niezbyt ładnie pachnie. No i generalnie unikają go wszyscy. Możemy mnożyć takie historie. O tym właśnie pisze apostoł Jan. Jeśli ktoś ma w nienawiści brata swojego, jest w ciemności. W ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I to ostatnie stwierdzenie jest kluczowe. Ponieważ jeśli mamy zaślepione oczy, nie wiemy dokąd idziemy. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy są zagubieni na drodze własnego życia, ale nie wiemy, gdzie zmierzamy. Nie mamy pojęcia, jak wykonywać wolę Bożą, ponieważ się zgubiliśmy. A powód jest taki, że niewłaściwie traktujemy naszych braci i nasze siostry w Chrystusie. To jest takie najbardziej delikatne określenie, jakiego można użyć. Bo Jan mówi wprost. Nienawidzicie swoich braci i sióstr i dlatego błądzicie. I wasze oczy są ślepe. Nie macie pojęcia o Bożej drodze. I znowu nie chcę, aby ktoś pomyślał, że ja znam jakąś historię, sytuację i w związku z tym podnoszę ten temat. Nie wiem. Nie wiem, jak jest między wami. Mam nadzieję, że w ogóle tak nie jest. I w tym sensie możecie powiedzieć, nasz Kościół rzeczywiście jest wolny od tego typu zachowań. Czy takie zachowania mogą być zaakceptowane i świadczą od naszej przynależności do Chrystusa? Ten sam pierwszy list Jana, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset. A z tego, co wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, jest kłamcą. I prawdy w nim nie ma. Ja wiem, że my żyjemy w czasach politycznej poprawności i ona się też do Kościoła wdarła. Są kościoły, gdzie nie można mówić o grzechu. Tak, są takie kościoły. A generalnie zwraca się uwagę, żeby kiedy się mówi, nie zranić ludzi, traktować ich z delikatnością i tak dalej, i tak dalej. No jakoś Jan apostoł się tym nie przejmował za bardzo. Ja się też nie przejmuję. Jeżeli mówię o sobie, że jestem wierzącym człowiekiem, to mówię, że ja znam Chrystusa. To jest moje wyznanie. Ja znam Chrystusa. Ale jest weryfikacja. Jan mówi, dobrze, że tak mówisz, ale wiesz, kiedy możesz tak powiedzieć? Jeśli jego przykazania zachowujesz. Bo jeśli ktoś zachowuje Jego Słowo, to w nim, w tym człowieku dopełnia się miłość. I wtedy jesteśmy w stanie kochać ludzi. A jeśli nie kochamy ludzi, to jesteśmy pełni nienawiści. A Jan mówi, że jeśli go twierdzimy, że go znamy, a jego przykazań nie zachowujemy, to jesteśmy kłamcami. Nie żyjemy w prawdzie. Ludzie, którzy mają ślepe oczy, duchowe oczy oczywiście, nie widzą tego. I czują się często oskarżeni, że ktoś im zwraca uwagę, że niewłaściwie traktują innych wierzących. Są przekonani, że traktują ich właściwie. Ale jak mają to zweryfikować? Przecież są ślepi duchowo. Jeżeli mamy otwarte duchowe oczy, zapatrzone w Chrystusa i serce, które jest mięsiste, miłujące Boga, nie grozi nam nienawiść. Nawet do głowy by nam przyszło, żeby nawet wroga obdarzyć nienawiścią, a co dopiero brata czy siostry w Chrystusie. Jeżeli chcemy być ludźmi, którzy w pełni wykonują wolę Bożą, to nie możemy w żaden sposób pozwolić sobie na lekceważenie Bożego Słowa. W żadnym wymiarze. W żadnym wymiarze. Słowo Boże jest bowiem fundamentem, podstawą życia Kościoła. Bez Słowa Bożego Kościół nie istnieje. Może się zamienić w jakiś klub bardziej lub mniej lubiących siebie ludzi, ale nie będzie Kościołem Jezusa Chrystusa. Bo jeśli Słowa Bożego nie przestrzegamy, żyjemy w ciemności, jesteśmy ślepi i nie wiemy, co mówimy, co robimy, nawet nie wiemy, co śpiewamy. Nie chcę, żebyście mnie posądzili o złośliwość, ale czy ktoś pamięta, co śpiewaliśmy? Pomyślcie, czy pamiętamy, co śpiewaliśmy? Pastor tutaj mówił, że czasami pewnych pieśni nie da się śpiewać. Widzicie, jak dobrze pamiętam? Że pewne pieśni są wyznaniem wiary. Ja w ogóle, to moje prywatne zdanie, ja w ogóle nie wiem, dlaczego śpiewamy pieśni, które nie są wyznaniem wiary. To są takie piosenki do ogniska wtedy. Wszystkie pieśni powinny być w Kościele wyznaniem wiary. Czy ja wiem, co ja wypowiadam? Wypowiadam to śpiewając. To jest w ogóle najwspanialsza rzecz, jaką mogę zrobić. Ale bardzo wielu ludzi śpiewa i nie wie, co śpiewa. W ogóle nie kontroluje słów, które wtedy wydobywają się z ich ust. Czy wiecie, że to jest też obraz serca, które jest ślepe? I to jest też obraz oczu, które są ślepe. Byłem w zborach, gdzie czasami ludzie śpiewali pieśni, które mogę powiedzieć, że nie wychwalały Boga. Ale śpiewali. Bo ktoś kazał śpiewać, to śpiewali. Nie zastanawiali się, co śpiewają. Czy tak powinno być? Czy to jest nasze wyznanie wiary? Naprawdę nasze życie powinno być nieustannie poddane weryfikacji Bożego Słowa. Kiedy Pan Jezus chodził jeszcze po tym świecie, miał taką ciekawą zdolność świetnej relacji z tymi, którymi inni ludzie pogardzali. Znakomicie się czuł w gronie prostytutek, celników, trędowatych. A kiedy się pojawiali faryzeusze, to wcześniej czy później dochodziło do twardych rozmów. A przecież faryzeusze to była elita religijna. I co byśmy nie powiedzieli o nich, tak rzeczywiście było. To jakiego ducha mieli ci ludzie? Skoro zabili Chrystusa, to nie mogli mieć Bożego Ducha. A dlaczego go nie mieli? Dlatego, że ich oczy duchowe były ślepe i dlatego, że ich serce było twarde i niewidzące i zaślepione. Jezus powiedział o nich, Patrzycie, a nie widzicie. Słuchacie, a nie jesteście w stanie usłyszeć. Obyśmy nieustannie swoje serca badali, ponieważ tak naprawdę możemy wpaść w ogromne tarapaty, nie będąc ludźmi, którzy sprawdzają swoje serce. Dobrze byłoby wręcz każdego dnia powiedzieć: Boże, jeśli się mylę, okaż mi to, objaw mi to, powiedz mi to, bo ja nie chcę żyć w ciemności. Ja nie chcę nikogo ranić, ja nie chcę o nikim źle myśleć i mówić. Jeśli się mylę, objaw mi to. Ja wierzę w to, że Bóg odpowiada na takie modlitwy, ponieważ to są modlitwy, które sprawiają, że człowiek chce być bliżej Boga, bliżej Chrystusa. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, związane ze ślepotą właśnie. Wspomniałem o tym, że Biblia wymienia jeszcze jeden rodzaj ślepoty, czyli ślepotę umysłu. A to ciekawe, że ta ślepota umysłu dotyczy tylko ludzi niewierzących. Tak, w Kościele też znajdą się ludzie, którzy mają zaślepiony umysł, to prawda. Ale to jest niewielka grupa ludzi. Generalnie, powiedzmy, ludzie, którzy są na początku drogi, czy też jeszcze w ogóle nie rozpoczęli tej drogi. Natomiast w Kościele są te dwa rodzaje zaślepienia. Oczy i serce. To jest niezwykle ważne, abyśmy mieli świadomość pewnej rozgrywki, którą prowadzi wobec nas diabeł. Biblia mówi ustami Jezusa, że diabeł nie jest w stanie pokonać Kościoła. Nie pokona Kościoła, nie zniszczy Kościoła. Ale kiedy czytamy apostoła Piotra, to możemy przeczytać o tym, że diabeł krąży wokół Kościoła, wokół wierzących ludzi, szukając, kogo można by pochłonąć. Kogo można by pochłonąć. A po co to chce zrobić? A to akurat przeczytamy z drugiego Tymoteusza. Drugi Tymoteusza. Rozdział też drugi. Wersety 25 do 26. Może od 24. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z cideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Inne tłumaczenie mówi o tym, że ci ludzie są wzięci żywcem do niewoli przez diabła, aby pełnić jego wolę. Wyobraźmy sobie, że diabeł znajdzie, upoluje kilka osób, które później w Kościele wykonują jego wolę. Czy rozumiemy, jak bardzo Kościół wtedy cierpi? Zaślepione serce i zaślepione oczy mogą sprawić, że człowiek nie chcąc nawet będzie wykonywał wolę diabła i będzie niszczył Kościół, którym się znajduje. Będzie występował przeciwko Kościołowi, którym się znajduje, i powiem więcej, będzie to robił w przekonaniu, że wykonuje wolę Bożą. Znamy historię apostoła Pawła, który jeszcze jako Saul, w przekonaniu, że wykonuje wolę Bożą, niszczył Kościół. Ale jeżeli mamy zaślepione oczy, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że czynimy coś, co jest niezgodne z wolą Bożą. Jeśli mamy zaślepione serce, to nie dociera do nas Słowo Boże ostrzegające nas przed tym, aby nie czynić tego, co akurat czynimy, a co jest skierowane przeciwko Kościołowi. Jeśli doprowadzimy swoje oczy i swoje serce do takiego stanu, gdy nie będziemy w stanie wykonywać woli Bożej, to staniemy się problemem dla wielu ludzi, wierzących ludzi, którzy będą przez nas cierpieć. My sami zaczniemy cierpieć, ponieważ będziemy ponosili konsekwencje tej ślepoty i będziemy, tu wracamy do początku naszych rozważań, i będziemy oczekiwać, że Kościół się pochyli nad nami, że Kościół nas zacznie nosić na rękach, że zacznie się o nas troszczyć, okazywać miłość, zapewniać o tym, że przetrwamy, że przyjdzie czas, kiedy Bóg nas z tego wyciągnie. Nie, tak się nie stanie. Aż do momentu, w którym nie wyznamy swojego grzechu, buntu wobec Bożego Słowa i wobec osoby samego Boga. Winniśmy pomagać ludziom, którzy cierpią, którzy boleją, którzy walczą w swoim codziennym życiu. Nigdy nie wolno patrzeć na człowieka przez pryzmat swojej własnej osoby, myśleć, no ja sobie dałem radę z tym, dlaczego on sobie nie daje rady. Nigdy nie wolno tego robić. Chrystus, kiedy patrzył na prostytutki, kiedy patrzył na celników, kiedy patrzył na trędowatych, to nie patrzył na nich z góry. Wszyscy inni patrzyli z góry. Kobiety, które chodziły ulicami, pluły na widok prostytutek. Trędowatych wyrzucano poza obręb społeczności, ponieważ no, było rzeczą niedobrą, żeby z nimi przebywać. Celnikami pogardzano, nie chciano ich zapraszać do domów, ponieważ z góry uznano, że oni wszyscy są złodziejami i zdrajcami. Ale Jezus nic takiego nie robił. I właśnie Jego postawa sprawiła, że Biblia jest pełna prostytutek, Nowy Testament jest pełen prostytutek, które się nawróciły. Mówi nam o celnikach, którzy się nawrócili, o trędowatych, którzy zostali uzdrowieni, a przynajmniej niektórzy z nich poszli za Chrystusem. Jeżeli patrzę na człowieka, który przeżywa problem, to powinienem cierpliwie pomagać mu z tego problemu wyjść. Ale nie mogę go darzyć niechęcią, nienawiścią, nie mogę go patrzeć na jego z góry, bo wtedy nie mam do niego miłości. Mogę tylko pochylać się nad nim każdego dnia wykonywać telefon, zapytać go, jak się ma, czy w czymś potrzebuje pomocy, aby go wydobyć z tego trudnego stanu, w którym się znalazł. Naprawdę nie znamy ludzkich serc i nie wiemy, co ludzie przeżywają. Ale warunek jest prosty, ten człowiek musi pragnąć Boga. On musi to wyrażać, że on pragnie Boga, że on chce żyć z Bogiem, a no nie wychodzi. No. Po raz kolejny gdzieś tam, powiedzmy, upadł, no i nie daje sobie teraz rady o samooskarżenia i tak dalej. Jeżeli go potraktujemy z góry, z niechęcią, to doprowadzimy go do śmierci. Ale pamiętajmy też, że jeśli widzimy człowieka, który ma się całkiem dobrze, i który kpi i drwi z tego, że ktoś się często modli, że ktoś często czyta Biblię, że to jest przesada znowu, wystarczy przecież i tak w niedzielę do południa, to jest sporo czasu, który się poświęca Bogu. Nad takim człowiekiem się pochylać z miłością? Po to, żeby go rozumieć? Po to, żeby go pocieszać? Nie. Nad nim się trzeba pochylić z miłością, ale powiedzieć mu prawdę. Ty, przyjacielu, idziesz do piekła. Ja ci to mówię dlatego, że cię kocham, bo gdybym cię nie kochał, to on w ogóle z tobą nie chciał mieć społeczności. Ponieważ ty nie masz ze mną nic wspólnego. Trzeba rozumieć, z kim mamy do czynienia. Rozróżnić te różne osoby. Bo ludzie cierpią z różnych powodów. Chciałbym was wszystkich, moi kochani, zachęcić do tego, żebyście dbali o swoje duchowe zdrowie. żebyście nigdy nie dopuścili do tego, aby wasze oczy i wasze serca pozostały w zaślepieniu. A jeśli jest niepokój w kimś, to naprawdę każdy dzień rozpocznijmy z taką uczciwą modlitwą przed Bogiem. Panie, otwórz mi oczy i otwórz moje serce. Jeżeli się mylę, pokaż mi to. Jeżeli błądzę, sprowadź mnie z powrotem. Jeżeli niewłaściwie kogoś traktuję, objaw mi to, bo ja chcę żyć tak, jak Ty tego oczekujesz. Amen.